Rozdział trzeci. Bobby trafia Wilsona. To taka zwykła rzecz. Śmierć. Teraz to rozumiał. Po prostu się zdarza. Człowiek spieprzył o ułamek i już była. Coś zimnego i bez zapachu, co wydymało się z czterech głupich kątów saloniku matki w Barrytown. Szlak, pomyślał. Dwa dziennie będzie boki zrywał ze śmiechu. Za pierwszym razem trafiłem Wilsona. Jedynym dźwiękiem w pokoju był słaby, jednostajny brzęk jego wibrujących zębów. Naddźwiękowa epilepsja, gdy sprzężenie zwrotne wgryzało się w system nerwowy. Widział swoją znieruchomiałą dłoń, drżącą delikatnie o centymetry od czerwonego plastikowego klawisza, który mógłby przerwać mordercze połączenie. Szlak. Wrócił do domu i od razu wziął się do roboty. Wcisnął kasetę z wynajętym od dwóch dziennie lodołamaczem, włączył się i wystukał adres bazy, którą wybrał jako swój pierwszy prawdziwy cel. Uznał, że tak właśnie powinno się to załatwiać. Chcesz coś zrobić, więc robisz. Dopiero od miesiąca miał swój mały dek Ono Sendai, ale już wiedział, że chce być czymś więcej niż szpanerem w Barrytown. Bobby Newmark, znany jako Graf Zero. Ale to już historia. Filmy nigdy się tak nie kończyły, nie na samym początku. Na filmie dziewczyna kowboja, głównego bohatera, a może jego partner, wbiegliby, zerwali mu trody, wcisnęli ten mały czerwony guzik z napisem off i człowiek jakoś by z tego wyszedł. Ale Bobby był teraz sam. Jego autonomiczny system nerwowy został pokonany przez obronę bazy danych działającej 3000 kilometrów od Barrytown. Wiedział o tym. W złowieszczym mroku zachodziły jakieś magiczne reakcje. Coś, co pozwalało mu dostrzec nieskończoną atrakcyjność pokoju z jego dywanem w kolorze dywanu i zasłoną barwnych zasłon, przybrudzoną piankową kanapą i kanciastą chromowaną ramą podtrzymującą 6-letni moduł rozrywkowy Hitachi. Przygotowując się do wejścia, starannie zaciągnął te zasłony. Teraz jednak zdawało mu się, że jakoś spogląda przez nie na boki Barrytown, zbierające betonową falą, łamiącą się na ciemniejszych wieżach projektów. Fala bloków jeżyła się owadzimi czułkami anten i siatkowatych talerzy satelitarnych powiązanych sznurkami schnącej bielizny. Matka zawsze się na to skarżyła. Miała suszarkę. Pamiętał pobielałe kostki jej dłoni, ściskającej balustradę z imitacji brązu. Pamiętał suche zmarszczki w miejscu, gdzie zginała przegłup. Pamiętał martwego chłopca, wynoszącego z wielkiego lunaparku na duralowych noszach, owiniętego w plastikową folię tego samego koloru, co policyjny radiowóz. Upadł. I rozbił sobie głowę. Upadł. Głowa. Wilson. Serce zatrzymało się. Miał uczucie, że pada na bok, kopiąc nogami jak zwierzak w kreskówce. 16. sekunda śmierci Bobiego Newmarka. Śmierci szpanera. I wtedy coś pochyliło się. Niewysłowiony ogrom spoza najdalszej granicy wszystkiego, co znał i co sobie wyobrażał. I dotknęło go. Co ty robisz? Dlaczego oni ci to robią? Dziewczęcy głos, kasztanowe włosy, ciemne oczy. Zabijają mnie, przerwij to, przerwij. Ciemne oczy, pustynna gwiazda, beżowa koszulka. Dziewczęce włosy. Ale to tylko taka sztuczka, widzisz? Tylko ci się wydaje, że to cię dopadło. Patrz, zaraz tu poprawię i już nie zaciągasz pętli. Jego serce przekoziołkowało na plecy i wykopało obiad czerwonymi nogami z kreskówki, galwanicznym spazmem żabiej nóżki, który zwalił go z krzesła i zerwał z czoła trody. Pęcherz puścił, gdy głowa trafiła w róg Hitachi, a ktoś powtarzał szlak, szlak, szlak w zapach kurzu na dywanie. Dziewczęcy głos umilkł, zniknęła gwiazda pustyni, mgnienie wrażenia chłodnego wiatru i wygładzonego wodą kamienia. I wtedy głowa mu eksplodowała. Widział to całkiem wyraźnie, gdzieś z bardzo daleka, jak granat fosforowy. Biel. Światło.